Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, witam Państwa w środę 3 sierpnia i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń. Rząd federalny zapowiada przegląd australijskich sił obronnych. Nancy Pelosi, najwyżej postawioną amerykańską urzędniczką, która odwiedza Tajwan od 25 lat. Wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz na konferencji ONZ. Przechodzimy do szczegółów, zaczynamy od wiadomości z Australii. Premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet potwierdził, że Stuart Ayres zrezygnował z funkcji ministra. Zostanie wszczęte dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń kodeksu postępowania ministerialnego. Perrottet powiedział, że we wtorek po południu otrzyma informację związaną z zaangażowaniem Ayresa w proces rekrutacji dotyczący byłego wicepremiera Johna Barilaro na istotne stanowisko w Nowym Jorku. Sprawa dotyczy bezpośrednio wpływu, jaki miał Ayres na stanowisko sekretarza departamentu w zakresie procesu rekrutacji. Tworzą się pytania dotyczące ministerialnego kodeksu postępowania. W rezultacie Ayres zrezygnował ze swoich stanowisk, a Departament Premiera i Gabinetu przeprowadzą dochodzenie w tej kwestii. Perrottet zapewnił, że wkrótce ogłosi zastępstwo na stanowiskach ministra do spraw przedsiębiorczości w zachodniej części Sydney, inwestycji i handlu oraz turystyki i sportu. Liberałowie z Nowej Południowej Walii będą również musieli wybrać nowego zastępcę. Rząd federalny ogłosił poważny przegląd strategiczny australijskich sił obronnych, aby upewnić się, że są one dobrze przygotowane do sprostania przyszłym wyzwaniom w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Od 2012 roku będzie to pierwszy tego typu przegląd i będzie prowadzony przez emerytowanego marszałka sił powietrznych Sir Angusa Houstona i byłego ministra obrony z ramienia Partii Pracy Stephena Smitha. Obaj eksperci podejmą się najbardziej kompleksowej oceny wojsk od 35 lat. Oczekuje się, że ich zalecenia dotyczące struktury i przygotowania australijskich sił obronnych zostaną przedstawione rządowi w marcu przyszłego roku. Partia Zielonych przygotowuje się do ujawnienia swojego stanowiska w sprawie proponowanej przez rząd federalny ustawy o zmianach klimatu. Propozycja rządu ma na celu wprowadzenie do 2030 roku 43% planu redukcji emisji i zera netto do 2050 roku. Partia Pracy potrzebuje poparcia wszystkich 12 senatorów Zielonych, aby przeforsować ustawę przez Izbę Wyższą. Niezależna polityk Zali Stegall przedstawiła aktualne informacje na temat postępów w pracach nad ustawą. Jestem rozczarowana, gdy widzę, jak premier próbuje zatrzymać Partię Zielonych, mówiąc, że to oferta zabierz lub zostaw. Musi być według naszego planu albo w ogóle nie ma planu. To nie jest dobra polityka współpracy. To jest agresywny i staromodny sposób na podziały w tej kwestii. Mam nadzieję, że miały miejsce dobre dyskusje między Adamem Bantem i Chrisem Bowenem na ten temat. Bank Rezerw Australii pozostawił otwarte drzwi dla mniej agresywnych podwyżek stóp procentowych. W ostatnim oświadczeniu zarząd złagodził decyzję, biorąc pod uwagę reakcję właścicieli domów i banków na ostatnią podwyżkę. Bank Rezerw podniósł stopę oprocentowania o 50 punktów bazowych do 1,85%, najwyższego poziomu od ponad 6 lat. Ale bank zrewidował również swoją prognozę inflacji. Przewiduje się spadek do nieco powyżej 4% w 2023 roku i około 3% w 2024. Rząd federalny twierdzi, że cykl podwyżek jest wynikiem narastającego nacisku inflacyjnego. Zdaniem opozycji federalnej rząd powinien zareagować na trudności związane z kosztami utrzymania. Lider Nationals David Littleproud powiedział na kanale 9, że czekanie na propozycję ekonomiczną w budżecie jest mocno spóźnione. Mamy kryzys. Rząd potrzebuje jasnego planu dotyczącego wydatków i nie może czekać do aktualizacji budżetu w październiku. Potrzebujemy teraz planu, aby dać pewność obywatelom. To jest miesiąc ekstra z ich portfeli. Mamy też ciśnienie w kwestii paliwa, więc rząd musi się dobrze zastanowić nad tą akcyzą na paliwo. Zalecano, aby obniżka była tylko do września, ale wojna wciąż szaleje na Ukrainie. Rząd potrzebuje ustawić właściwe priorytety w wydatkach. Policja Nowej Południowej Walii apeluje do opinii publicznej o pomoc w rozwiązaniu sprawy zabójstwa tureckiego dyplomaty i jego ochroniarza ponad 4 dekady temu. W ramach ponownego dochodzenia w sprawie z 1980 roku Dowództwo do Spraw Zwalczania Terroryzmu i Taktyki Specjalnej opublikowało nagranie dźwiękowe w nadziei, że ktoś rozpozna głos kobiety. W nagraniu kobiecy głos bierze odpowiedzialność za zamachy w imieniu sprawiedliwych komandosów ludobójstwa Ormian.
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey.
Ataki są odwetem za niesprawiedliwość wyrządzoną Ormianom przez Turcję w 1915 roku. Jesteśmy autorami niesłyszalnych. Nie mamy żadnego związku z tak zwanymi sektami z armeńskiej armii. Działamy w imię ludobójstwa Ormian. Za informacje, które prowadzą do aresztowania i skazania osoby lub osób odpowiedzialnych za te morderstwa, jest wyznaczona nagroda do 1 miliona dolarów. Minister spraw zagranicznych Penny Wong wezwała do spokoju i deeskalacji napięć między Pekinem a Waszyngtonem po wizycie na Tajwanie przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Chiny potępiły wizytę Pelosi, twierdząc, że stanowi ona zagrożenie dla pokoju i stabilności w cieśninie tajwańskiej. Rzecznik Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby mówi, że administracja Bidena chce uniknąć konfliktu. Nie ma powodu, aby Pekin skasował tę wizytę, która jest spójną z długoletnią polityką USA lub wykorzystywał jako pretekst do zwiększenia agresywności i aktywności militarnej wokół cieśniny tajwańskiej. Nie będziemy się zajmować machaniem szabelką. Będziemy nadal działać na morzach czy niebie na terenie zachodniego Pacyfiku, tak jak robiliśmy to od dziesięcioleci. Będziemy nadal wspierać Tajwan. Biały Dom spodziewał się eskalacji napięcia ze strony Pekinu. Przedstawiciel Białego Domu dodał, że władze USA nie dążą do kryzysu i go nie pragną, ale są na niego przygotowane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński przemówi do studentów Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i opowie o swoich doświadczeniach w kierowaniu ukraińskim ruchem oporu przeciwko rosyjskiej inwazji. Obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej wzmacniają swoją krytykę wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Przemawiając na konferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ONZ, wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz nie przebierał w słowach. Mamy do czynienia z całkowicie niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją militarną na Ukrainę prowadzoną przez Rosję, stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rosja niszczy oparty na zasadach porządek międzynarodowy, naruszyła wszystkie prawa człowieka. Agresja na Ukrainę jest wyraźnym przykładem próby podporządkowania i zniszczenia innego państwa, charakterystycznym dla myślenia kolonialnego i jego modus operandi. To, co Moskwa nazywa specjalną operacją wojskową na Ukrainie, wywołało najgorszy kryzys uchodźczy w Europie od zakończenia II wojny światowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński powiedział, że słowo HIMARS, będące nazwą przekazanego przez Amerykanów systemu artylerii rakietowej, stało się dla Ukraińców niemal synonimem słowa sprawiedliwość. Ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych deklarował, że ukraińskie siły zbrojne zrobią wszystko, aby dzięki tym bardzo skutecznym systemom Rosjanie z każdym tygodniem ponosili coraz dotkliwsze straty. Przyznał, że sytuacja na froncie jest niełatwa.
Tak, dziś my się
tak. Rzeczywiście, nadal nie możemy całkowicie złamać przewagi armii rosyjskiej w artylerii i liczebności żołnierzy. Jest to bardzo odczuwalne w bitwach, zwłaszcza w Donbasie. Tam jest po prostu piekło. Nie da się tego nawet opisać słowami. Każdy Ukrainiec musi być zawsze wdzięczny naszym wojownikom, którzy bronią ukraińskich pozycji pomimo znacznej przewagi ogniowej terrorystów.
Ukraińskie pozycje tam, popry wyczutną wogniową przewagę terrorystów.
Ukraina podjęła kroki w celu wdrożenia 7 zaleceń Komisji Europejskiej związanych ze staraniami o wejście do Unii Europejskiej. Trwają również prace i rozmowy strony ukraińskiej z europejskimi politykami. Ukraina powinna wprowadzić europejskie rozporządzenia w gospodarce i wszystkich innych dziedzinach życia. Parlament ma uchwalać przepisy, w sprawie których została podjęta stosowna uchwała Rady Najwyższej. Zgodnie z nim każda uchwalona ustawa będzie dokładnie rozpatrywana pod kątem zgodności z kryteriami prawa europejskiego. Zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Ihor Żokwa Powiedział, że 7 zaleceń Komisji Europejskiej ma zostać wdrożonych do końca roku. Wymogi dotyczyły 7 zaleceń Komisji Europejskiej i nadal trwają prace nad nimi. Zadaniem Ukrainy jest pełne wdrożenie wszystkich zaleceń do końca bieżącego roku. Realizacja tych zaleceń nie jest jedynym wymogiem albo warunkiem, który zbliży nas do członkostwa w Unii. Musimy mówić o wprowadzeniu regulacji Unii Europejskiej w sferach gospodarki i ogólnie o wprowadzeniu europejskiego stylu we wszystkich sferach życia publicznego Ukrainy. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że duży koncern jest bardziej atrakcyjny dla graczy na światowych rynkach. W ten sposób odniósł się do trwającej właśnie fuzji Orlenu z Lotosem oraz do przejęcia PGNiG. Na antenie TVP Info szef Orlenu podkreślił, że jest to też gwarancja bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Czym większym będziemy biznesem, będziemy bardziej atrakcyjni dla innych międzynarodowych firm, choćby nawet wydobywczych, bo dziś biznes polega na tym, że się łączy biznes, łączy, dzieli, że zabiera się różnego rodzaju sojusze biznesowe. Jeżeli chcemy być w Polsce bezpieczni, musimy mieć dużą firmę, która nam będzie gwarantowała różnego rodzaju sojusze gospodarcze, a to nam będzie gwarantowało bezpieczeństwo Polakom.
W styczniu 2022 roku w toku negocjacji PKN Orlen przedstawił propozycję środków zaradczych i partnerów do ich zrealizowania, których w pełni zaakceptowała Komisja Europejska, wydając finalną zgodę w czerwcu 2022 roku. Połączenie z grupą Lotos w lipcu zaakceptowali akcjonariusze PKN Orlen zdecydowaną większością 98,3% głosów. Wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99% akcjonariuszy grupy Lotos. Na koniec Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował połączenie obu spółek, co jest ostatnim krokiem w kierunku ich konsolidacji. Aby uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na fuzję, spółka musiała m.in. zbyć 417 stacji paliw Lotosu. Nabył je węgierski MOL, który w zamian odsprzedał Orlenowi niemal 200 stacji paliw na Słowacji i Węgrzech. Odblokowano obwodnicę Trójmiasta po tym, jak na wysokości węzła Gdańsk-Szadułki doszło do wycieku kwasu siarkowego z cysterny. 2 osoby zostały ranne. Do rozszczelnienia zaworu w cysternie przewożącej kwas siarkowy, powiedział w Polskim Radiu Kierowców młodszy brygadier Jacek Jakubczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ale dodał, że w tej chwili nie ma już zagrożenia.
Udało się nam zabezpieczyć ten wyciek, zneutralizować to, co wyciekło przy użyciu związku wapnia. Około 50 litrów tego kwasu wyciekło na jezdnię. Zostało to zabezpieczone. Jednocześnie strażacy działali przy samej cysternie. Staraliśmy się uszczelnić ten zawór, żeby móc tą cysternę przemieścić w miejsce bardziej bezpieczne i takie, które nie powoduje zagrożeń w ruchu. I w naszej asyście udało się ją odholować na ulicę Dysewską. Tam są podejmowane dalsze czynności.
Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono kilkadziesiąt nagród dla zwycięzców konkursu Być Polakiem. Akcja skierowana do dzieci i młodzieży Polaków mieszkających poza granicami kraju odbyła się pod hasłem Mieszkasz poza Polską, Twoje serce jest w Polsce. Młodzi Polacy mieli m.in. za zadanie narysować widokówkę z Polski, napisać wiersz czy nagrać wideo na temat relacji z ojczyzną. Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, powiedział, że konkurs w ponad 30 krajach na świecie przypomina o tym, co to znaczy być Polakiem.
Tak naprawdę ten konkurs jest szkołą bycia Polakiem za granicą, jest lekcją, co oznacza bycie Polakiem, a więc przynależność do grupy ludzi, których łączy wspólna kultura, wspólna historia, wspólny język, wspólne tradycje, a także jak być dumnym z polskości.
I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 4 sierpnia. Sydney 20 stopni i opady deszczu, Melbourne 17 i silne opady deszczu. Canberra 14 stopni, również deszcz. Brisbane 23 stopni i słonecznie. W Adelaide 16 stopni i opady deszczu, Perth 16 stopni i też deszcz. Darwin 30 i częściowe zachmurzenie. Hobart 16 stopni i również pochmurno, a w Warszawie 30 stopni i na ogół słonecznie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 69 centów amerykańskich i 3 złote 21 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.